na naszej antenie były wiceminister finansów, pan dr Cezary Mech i były doradca szefa Narodowego Banku Polskiego. Szczęść Boże, panie ministrze, witam serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Raczej niepozytywne rzeczy dzieją się w polskiej gospodarce, ponieważ według ostatnich badań Eurostatu wynika, że Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o przyrost krajowy brutto. Również badania Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że w maju co prawda stopa bezrobocia spadła, ale w maju też na rynek pracy wchodzi prawie półmilionowa rzesza absolwentów szkół, którzy będą mieli kłopoty z zatrudnieniem na rynku. To raczej chyba nie wróży niczego dobrego Polsce.
Oczywiście to, co jest, wydaje się, kluczowe i niezbędne, nad którym po prostu już wielokrotnie żeśmy debatowali na arenie na Radia Maryja, to jest kwestia tego, że struktura państwa, jak i po prostu polityka państwa musi być nastawiona na tworzenie miejsc pracy, a z drugiej strony też ona musi dawać stabilność finansów publicznych w długim okresie czasu. Dlatego też wydaje się, że te propozycje programowe, których byłem autorem 2005 roku, są nadal aktualne. One są tak naprawdę, to teraz po zmodyfikowaniu, to są oparte na takich trzech filarach. No, pierwszy filar, który jest bardzo kluczowy, to musi być wprowadzona polityka prorodzinna, a więc to, co jest, szwankuje od 20 lat, nie mamy zastępowalności pokoleń, to powoduje, że po prostu w przyszłości, już niedalekiej przyszłości, będzie się okazywało, że po prostu będzie nas coraz więcej w wieku emerytalnym i takim, kiedy potrzebujemy świadczeń zdrowotnych, a po prostu tych osób, które będą pracowało, będzie coraz mniej, a więc musi odejść po prostu polityka taka opodatkowująca dzieci jako dobra luksusowe. Takim drugim filarem, który też jest kluczowy, a który bardzo widać na przykładzie nie tylko Polski, a innych krajów, który grozi głęboką destabilizacją, którą zresztą widzimy teraz też w Grecji, jak i w krajach południa Europy, no to jest kwestia stabilności fiskalnej, a więc musi być optymalizacja budżetu, polegająca na tym, że jednak budżet musi być pod kontrolą, nie może się zadłużać, nie może obciążać właśnie podatkowo nadmiernie tych miejsc pracy, jak i też pracowników. Musi być prowadzona optymalizacja w budżecie zadaniowym, polegająca na tym, że podejmuje się wydatki budżetowe, te, które są kluczowe dla przyszłego przyrostu bazy podatkowej, a redukuje te, które powiedzmy są zbędne. No i ten trzeci filar, który musi być konieczny i którym jest kluczowy, a więc tworzenie miejsc pracy. Polska musi być takim miejscem, gdzie tworzone jest miejsce pracy, jest tworzone miejsce pracy też, które te zmienia się nie tylko ilościowo, ale i też jakościowo, kiedy to miejsca pracy stają się tymi o coraz większej wartości dodanej, o coraz wyższych zarobkach. I to wszystko musi być oparte na takim płaszczyźnie, fundamencie etycznym, bo bez tego fundamentu to te wszystkie zadania nie będą zrealizowane. Jeśli patrzymy na kwestie dotyczące tworzenia miejsc pracy, no to muszą być takie główne cztery czynniki spełnione, a które powiedzmy nie są spełniane przez ostatnie lata, a niestety w niektórych aspektach to te błędy to są, już mają 20-letnią historię. Jest to kwestia taka, że pracownicy, ci przyszli pracownicy, jak i aktualni pracownicy, muszą mieć takie cechy wiedzy i muszą posiąść wiedzę, która jest po prostu przydatna dla innych, którą można wykorzystać produkcyjnie, a więc ta struktura po prostu tej wiedzy musi być właściwa, ale też pracownicy i uczniowie muszą uczyć się w znacznym stopniu logiki, muszą znać procesy logiczne, ponieważ jeśli po prostu takowych nie będą znali, to a będą w jakiś sposób te zdezinformowani w aspektach historycznych i nie tylko, to może się okazać, że po prostu nie będą po prostu wystarczająco kreatywni. Jest to oczywiście wielki minus, który teraz powstaje, to jest taki, że tych najbardziej kreatywnej, tej młodzieży będzie coraz po prostu mniej, co w gospodarce opartej właśnie na wiedzy, na kreatywności będzie na pewno elementem takim negatywnym. Musi istnieć dopływ kapitału i kapitał, powiedzmy, w aspekcie światowym jest olbrzymi, ale po prostu nie możemy wprowadzać takich elementów, które powodują, że podrażają ten kapitał, ponieważ przy każdych podejmowanych decyzjach produkcyjnych, nowych inwestycjach, które kreują miejsca pracy, jest brane pod uwagę to, czy w przyszłości te przedsięwzięcia się zwrócą, czy też nie, ale zawsze one są dyskontowane, a więc brane pod uwagę to, czy one się zwrócą z nawiązką. Jeśli ta stopa taka tak zwana dyskontowa, jeśli te koszty kapitału są zawyżone, kiedy się okazuje, że te stopy procentowe są za wysokie, no to ten kapitał i te miejsca pracy odpływają gdzie indziej. Też nie może być też nadmiernego ryzyka, powiedzmy, walutowego, nadmiernej aprecjacji naszej waluty, bo w tym momencie to okazuje się, że stajemy się niekonkurencyjni, nie jesteśmy w stanie generować po prostu miejsc pracy, nie jesteśmy w stanie generować produktów, które eksportujemy, a jedynie co jesteśmy, to jeszcze na dodatek w części przeciwne, eksportujemy pracowników, a po prostu tego, a nie właśnie przetworzone wyroby. Musi być powstać infrastruktura wzrostu polegająca na tym, żeby można było tworzyć miejsca pracy, żeby to było miejsce, w którego można eksportować, którego po prostu operacje są tańsze. Do tego punktu wrócę, bo tu nie tylko chodzi o taki element związany z całą infrastrukturą taką trwałą, jak i też informatyczną, którą powiedzmy mamy tutaj trochę niedorozwiniętą, ale też taką infrastrukturą, którą po prostu takimi różnymi elementami kosztowymi, które na przykład ten wysoki koszt energii, który powoduje, że w danym kraju później nie opłaca się po prostu tworzyć tych miejsc pracy. Te miejsca pracy uciekają, ponieważ niektóre koszty są zawyżone. I też jest element taki czwarty, związany z organizacjami gospodarczymi. Muszą powstawać organizacje gospodarcze, które chcą się rozwijać. One powinny mieć możliwość po prostu tego rozwoju i widzieć tą perspektywę rozwoju. Nie powinno być w ten sposób, jak to niestety przez te 20 lat było i to tak naprawdę nikt nie zatrzymał. Była wyprzedawany tak naprawdę rynek w Polsce, był wyprzedawany różnym koncernom, różnym podmiotom. To i w tym momencie, powiedzmy, te instytucje zagraniczne, one z jednej strony to były zainteresowane tylko utrzymaniem swojego udziału w rynku, maksymalizacją zysku, a nie zwiększaniem tej produkcji, która jeśli była, to była gdzie indziej. Też redukowały takie elementy związane z dużą wartością dodaną, z zapotrzebowaniem na naukowców, zapotrzebowaniem na wyższe kadry, bo one miały w tych swoich centralach te komórki badania i rozwoju, jak i też centrale. W efekcie nie dziwmy się, że teraz przy badaniach i rozwoju i przy tych różnych projektach pracuje w Polsce mniej osób niż 20 lat temu, jak i też to, że jeśli chodzi o badania i rozwój, udział w PKB po prostu, on jest bardzo, bardzo symboliczny, ponieważ te koncerny podejmują tego typu wysiłek innowacyjny, ale dokonują jego gdzie indziej. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą też tego wpływu różnego typu lobby, to zauważmy, no to co jest charakterystyczne, to co zostało podane na przykładzie powiedzmy tego artykułu, który ukazał się w Gazecie Prawnej, ale też w Gazecie Prawnej 21 czerwca ukazał się inny artykuł, który ukazał też inny mechanizm bardzo niszczycielski, który powoduje, że te miejsca pracy w Polsce tak naprawdę my sami w jakiś sposób wypychamy, działając w interesie różnych grup biznesu, a może i nie tylko. To jest kwestia po prostu napływu i zgody na imigrację. Na imigrację tych pracowników, którzy uważa się, że po prostu powodują lepszą konkurencyjność dla polskiego przemysłu, ponieważ pracują za niższe, imigranci pracują za niższe wynagrodzenie i dlatego też coraz to jest przewala się taka kampania polegająca na tym, żeby to doprowadzić do abolicji, a to zgodzi się na przyjazd tych imigrantów. Przy czym nie zauważamy jednego charakterystycznego elementu. Właśnie w tym momencie my nie powodujemy to, że te płace, które są i tak w Polsce zdecydowanie niższe, one podnoszą się. Tak naprawdę nie powodujemy, że absorbujemy powiedzmy tych naszych absolwentów, jak i z drugiej strony nie redukujemy tej emigracji, tego parcia właśnie do tych instytucji i tych krajów, gdzie powiedzmy te miejsca pracy powstają i są bardziej płatne. Ba, my tak naprawdę poprzez wprowadzenie właśnie tej imigracji jeszcze na dodatek potęgujemy ten proces. Ale zauważmy, no w tym artykule, w którym ja też się wypowiadałem i wypowiadałem się, że to nie jest nie tędy droga, bo on miał taki imigrant mile widziany pod takie hasło, a dotyczyło tego, że w związku z tym, że w Polsce jest zapaść demograficzna, to musimy sprowadzać tych imigrantów. I to nie zauważyłem, że i to twierdziłem, że właśnie w tym artykule, że właśnie to jest błędna droga, kwestia dotycząca po prostu sprowadzenia imigrantów zamiast po prostu prowadzenia polityki prorodzinnej, jak i też generowania miejsc pracy.
Czy też znoszenie barier, panie ministrze, znoszenie barier dla polskich inicjatyw. Z jednej strony to, co pan zauważył, analitycy przewidują, że już od 2018 roku zaczniemy się gwałtownie starzeć. Z drugiej strony czekamy na szybszy, bardziej zrównoważony wzrost, aby mieć wyższy wskaźnik zatrudnienia, miejsca pracy. Też i pewne ułatwienia w prowadzeniu polskich pewnych inicjatyw ekonomicznych czy gospodarczych i działania obecnego rządu, które nie pozwalają na przykład Polakom inwestować w polskie bogactwa naturalne. Wspomniał pan w swojej wypowiedzi o energii, która winna być tania, a tańszą energię nie uczynią nam wiatraki, tylko to, co mamy pod ziemią, te bogactwa, które naukowo zostało wykryte i stwierdzone. I nie pozwala się tego w Polsce Polakom robić.
To jest bardzo, bardzo charakterystyczny element, ponieważ proszę zauważyć, no w dzisiejszej gazecie wyborczej w artykule, który właśnie mówi na ten temat, Polska samotnie blokuje plany obniżenia emisji CO2, zwraca się właśnie uwagę na to, że z jednej strony no, Polska powiedzmy jest aż 90% energii czerpiemy ze spalania węgla brunatnego i kamiennego. I proszę zauważyć, no my mamy tego typu sytuacje, że my mamy najbogatsze złoża węgla kamiennego, najbogatsze złoża węgla brunatnego w Europie. Część po prostu w ogóle nie podejmujemy eksploatacji. Zamiast właśnie w tym takim czwórpodziale właśnie tej konkurencji, gdzie moglibyśmy być bardzo konkurencyjni, zamiast wydobywać tego typu, wydobywać węgiel, spalać go i mieć po prostu przemysł, jakim tworzyć miejsca pracy właśnie oparte właśnie o bardzo taniej energii, być właśnie tworzyć przewagi. My po prostu w aspekcie regulacyjnych i naszych kontaktów zresztą z Unią Europejską Europejską, my po prostu tworzymy sytuację, kiedy nie tylko my jako konsumenci będziemy mieli bardzo, będziemy opłacać po prostu, będziemy mieli bardzo drogą energię elektryczną, ale na dodatek przecież wszyscy przedsiębiorcy będą mieli gorsze warunki konkurencyjne działania w Polsce. To jest spowodowane z jednej strony naszą wyjątkową słabością. Proszę zauważyć, że tam to, co jest charakterystyczne, to jest takie nawet stwierdzenie, że właśnie te weto to było tak jakąś niespodzianką i że jest ono oceniane jako porażka Polski. Ale proszę zobaczyć, przecież my podpisaliśmy traktat z Lizbony. Było tam mówione nawet, że to jest wielki sukces, możliwości istnienia, możliwości blokujących, a teraz się okazuje, że właśnie to, co było mówione, że jeśli my tylko będziemy opierali się właśnie na wetowaniu i tak dalej, to będzie negatywnie postrzegane. Poprzednia sytuacja była lepsza, ponieważ mieliśmy powiedzmy, moglibyśmy być jednak bardziej, większą wagę naszego głosu, moglibyśmy wpływać na poszczególne działania, a teraz nagle się okazuje, że po prostu tych opcji poprzez podejmowanie różnych decyzji nie mamy. Jest bardzo ciekawy przykład właśnie niemiecki dotyczący no już właśnie tej polityki, bo tutaj jest podawany przykład właśnie tych krajów, które oparły się właśnie na tej zielonej energii, a więc tej związanej, nieopartej na węglu kamiennym i brunatnym. By się by wydawało, że jeśli już mamy nawet taki problem, ale i powstają różne inicjatywy, które właśnie mogą pozwolić na to, na kreowanie jakiejś energii elektrycznej, które wypełnia te normy niezależnie, to albo musimy się zdecydować, albo powinniśmy iść do węgla kamiennego. Moim zdaniem powiedzmy, powinniśmy się temu przeciwstawiać, ale nawet jeśli po prostu już takie normy powstają, to powinniśmy tego typu właśnie inicjatywy, o których ojciec powiedział, powinniśmy wspierać. Proszę zobaczyć, co jest charakterystyczne, jeśli wziąć pod uwagę właśnie tą politykę niemiecką. Jest ona charakterystyczna tym, że właśnie wprowadza, że właśnie te bardzo kapitałochłonne przemysły, jak i też po prostu bardzo kosztowne te przemysły, te ona w znacznym stopniu dofinansuje. I tutaj jest nawet taki jest przykład. Kilowatogodzina w tych paletach solarowych, ona kosztuje 51 eurocentów, a więc 10 razy więcej niż przeciętnie w Niemczech. I ona jest skupowana. Państwo niemieckie dokłada i jest uważane, że będzie dokładało w wysokości aż 46 miliardów euro na tego typu inwestycje. To, co jest prezentowane, to, że ilość osób zatrudnionych w tych właśnie, w tych nowych gałęziach, tych właśnie, do których się wszyscy muszą w całej Europie dostosować, one wzrosła dwukrotnie do 340 tysięcy osób i to, co jest charakterystyczne według Claudii Kempfert, właśnie z taką analizę w Bloombergu przeczytałem, że w ciągu ostatnich 3 lat jedynie tego typu właśnie przemysł właśnie polegający na odejściu od węgla kamiennego idący w kierunku tych palet solarowych i wiatrowych i innych, to on był jedynym, który wzrastał, ale dzięki olbrzymim niemu wsparciu państwa. Więc tu jesteśmy bardzo niekonsekwentni.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za wypowiedź. Pan minister Cezary Mech, były wiceminister finansów i były doradca szefa Narodowego Banku Polskiego, był gościem w Radiu Maryja w aktualnościach dnia. Dziękuję i szczęść Boże.